Witam Państwa, kłania się Wiesław Pin. Proszę Państwa, teraz chciałem Państwu zaprezentować materiał moim zdaniem interesujący, aczkolwiek nie do końca się z nim zgadzam, ale w końcu do licha ciężkiego. Różnijmy się grzecznie i dobrze. Materiał z portalu, który już Państwu kiedyś prezentowałem, moim zdaniem bardzo dobry portal, ciekawy portal, chinytech.pl. W tym portalu zauważyłem artykuł, który mnie bardzo interesuje, bo zawsze interesuje mnie od zawsze, od momentu, kiedy powstało to pojęcie sztuczna inteligencja. W końcu jestem informatykiem, całe życie byłem informatykiem. To raz, a dla mnie jest oczywistą rzeczą, że w obszarze medycyny, bo o tym obszarze będziemy mówić, w obszarze medycyny sztuczna inteligencja ma moim zdaniem stosunkowo szybko dużo do zrobienia i to jest zupełnie inny punkt widzenia niż tych miłych panów, którzy ten portal redagują. A naprzód może zapoznam Państwa z artykułem, a później się do tego ustosunkuję. Ci panowie byli uprzejmi zawsze na samym końcu gdzieś tutaj dawać. Datę. Powiedzieli mi, że kiedy zwróciłem uwagę na ten brak daty, powiedzieli mi, że owszem, jest data gdzieś na dole, ale ja niestety tej daty nie widzę. Przykro mi bardzo, ale nie widzę. Być może gdzieś jest. Dobra. Załóżmy, że to jest bez znaczenia. Portal Chiny Tech z stycznia, na pewno stycznia 2019 roku, bo tyle widać z linku. Lekarz-robot, dlaczego nie? Lekarz-robot, pytanie, znak pytania, dlaczego nie? I cytuję. Robot Siodzi pokazał, że mógłby być lekarzem. Z chińskiego narodowego lekarskiego egzaminu końcowego otrzymał 456 punktów na 600 możliwych. Podobno nawet nie ściągał. No, tutaj widać, że tu panowie są Polakami, bo Chińczycy w ogóle nawet nie pozwalają sobie, nikt tam nie myśli o ściąganiu. To imponujący, ale to przepraszam za wtręt. To imponujący wynik, biorąc pod uwagę, że za pierwszym razem zdobył tylko 100 punktów. Szkoda, że nie napisali kiedy ten pierwszy raz. No, ale myślę, że niedawno. I cytuję dalej. Chiński robot na czwórkę zdał krajowe egzaminy i mógł być doktorem, a co najmniej jego asystentem. Siadzi w chińskim oznacza to małego lekarza, to tylko jeden z przykładów na to, w jaką stronę zmierzają badania nad sztuczną inteligencją i w jakich branżach mogłyby znaleźć zastosowania. Muszę przestać, bo muszę wstrzymać się z cytowaniem, bo zupełnie już nie zdradzam się. Szanowni panowie, szanowni państwo, sztuczna inteligencja będzie miała zastosowanie wszędzie, we wszystkich dziedzinach, więc ta dziedzina, medycyna, to tylko jedna z wielu stron, wielu dziedzin życia ludzi i nie tylko, który będzie sztuczna inteligencja miała zastosowanie, więc to jest pierwsze. Znaczy, pozwoliłem sobie, przepraszam bardzo, ale pozwoliłem sobie na ten trend, dlatego że tak bardzo się z tym nie zgadzam, że później mógłbym to zresztą zapomnieć. A proszę mi wybaczyć. Cytuję dalej. Robot powstał dzięki współpracy firmy iFlyTech z naukowcami z Instytutu Qinghua w Pekinie. Głównym celem Xiaoji było sprawdzenie, czy sztuczna inteligencja może skutecznie identyfikować powiązania między słowami, zdaniami i innymi cechami języka naturalnego. Dzięki temu naukowcy badali jego umiejętność rozumowania. Mam nadzieję, że zapamiętam, żeby do tego wrócić, bo tutaj też to jest ciekawe. Po pierwszym niezaliczonym egzaminie Siodzi wziął się do solidnej nauki i został przeszkolony z dziesiątku podręczników medycznych, 2 milionów dokumentacji medycznej i 400 tysięcy artykułów. Było to wystarczająco skuteczne, aby przebrnął przez pytania związane z zapamiętywaniem, czyli również z przywoływaniem tych informacji z bazy danych. Natomiast robot kiepsko sprawdzał się, gdy przyszedł czas na odpowiedzi na pytania dotyczące chorób poszczególnych pacjentów. Dużo lepszy wynik egzaminu jest z pewnością znakiem, że Xiao Ji ma zdolność do szybkiego uczenia się i dokonywania własnych osądów, ale minie jeszcze trochę czasu, zanim ten zwinny terminator na dobre zadomowi się w gabinecie lekarskim. Dla tych, którzy obawiają się lekarzy robotu, mam dobre wieści. Na razie mogą Państwo spać spokojnie, ponieważ Xiao Ji nie zastąpi lekarza pierwszego kontaktu. Technologia oparta na sztucznej inteligencji natomiast może się okazać przydatna w szybkim diagnozowaniu objawów pacjenta i stworzeniu użytecznych sugestii dla lekarzy. Mały lekarz ma jeszcze bardzo długą drogę do przebycia, zanim rzeczywiście zostanie wykwalifikowanym doktorem. Firma iFlyTech planuje, aby Xiao Ji pomagał lekarzom, a nie ich zastępował. Ma po prostu zwiększyć ich efektywność. Warto dodać, że na obszarach wiejskich w Chinach jest znaczny niedobór wykwalifikowanych pracowników medycznych. Taki robot być może mógłby rozwiązać ten problem. Już dzisiaj zarówno rządy, jak i prywatne firmy zamierzają wykorzystać sztuczną inteligencję w opiece zdrowotnej. Dobrym przykładem jest na przykład Amazon czy Google DeepMind Health, które prowadzą zaawansowane badania nad wdrożeniem medycznych urządzeń opartych na technologii sztucznej inteligencji. To wszystko. Proszę Państwa, więc ja tutaj z bardzo wieloma sprawami się nie zgadzam. Znaczy, w ogóle uważam, że bardzo dobrze, że panowie to poruszyli ten temat, że napisali ten artykuł, świetna rzecz. A ja oczywiście, można rzec, że ja myślę o zastosowaniu sztucznej inteligencji do celów medycznych, właśnie do, no właśnie, o celach medycznych to powiem trochę później, już od kilku lat, no bo tak się składa, że jestem człowiekiem starszym, a korzystam z polskiej opieki zdrowotnej i to, co jest, z czym mam do czynienia, to jest dramat, tragedia, albo jeszcze gorzej. I ci, którzy mieli nieszczęście zetknąć się z NFZ-em, z Służbą Zdrowia opartą na NFZ, ale nie tylko, również płatną, wiedzą, o czym ja mówię. Ale myślę, że w Chinach jest równie źle, albo jeszcze gorzej. Z zupełnie różnych powodów, ale tak jest. Ale wracajmy do roboty. Otóż, ja myślę sobie, że tak. Ci panowie oczywiście wzięli ten materiał skądś tam. Szkoda, że nie dali linka do tego linku, do tego materiału. Byłoby miło, gdyby te linki były do tych materiałów, albo w każdym razie no, gdzieś napisane, gdzieś powiedziane, tak jak u mnie. Zawsze mówię, gdzie, skąd biorę. Ale to powiedzmy sobie pół biedy. No więc tutaj panowie piszą, znaczy zapewne to właśnie gdzieś tam przeczytali, że sztuczna inteligencja może skutecznie identyfikować, znaczy sprawdzenie, głównym celem tego małego doktora było sprawdzenie, czy sztuczna inteligencja może skutecznie identyfikować powiązania między słowami, zdaniami i innymi cechami języka naturalnego. A języka naturalnego, tutaj słowo, to określenie dotyczy putonga. Ale to wszystko. Dzięki temu naukowcy badali jego umiejętność rozumowania. To znaczy, no to sformułowanie, badanie umiejętności jego rozumowania to niekoniecznie, nie ma nic wspólnego z rozumowaniem. Przeszukiwanie, żeby nie zapomnieć o jednej bardzo ważnej, istotnej, najistotniejszej rzeczy w obszarze sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja oparta jest o hardware i software. A między innymi część hardware to bazy danych. Podstawowa część zresztą hardware'u, bazy danych i oczywiście pamięć neutronowa. Bazy danych, które im większe, tym oczywiście lepsze. No, im bardziej wszechstronne, tym lepsze. Znaczy wszechstronne w sensie jakiejś bardzo konkretnej umiejętności, w tym przypadku umiejętności lekarskiej. I teraz dochodzimy do sedna sprawy. Ja tutaj niekoniecznie mogę się za zgodzić z twórcami tego artykułu, kimkolwiek oni by nie byli, czy to ci panowie raczej z chińskimi twórcami tego artykułu, skąd oni to przepisali, że nie mogę się zgodzić, że robot sztucznej inteligencji, robot, niekoniecznie musi wyglądać jak robot, to nie musi być humanoid, proszę Państwa, to w żadnym przypadku nie musi być humanoid. Humanoid jest potrzebny tym biednym ludziom, którzy chcą rozmawiać z robotem. No. Humanoid do niczego nie jest potrzebny. Wystarczy głośnik i mikrofon. To tak naprawdę, znaczy połączenie głosowe ze sztuczną inteligencją, czyli z komputerem, czyli z hardwarem i softwarem, bo hardware, że powiedziałem, a jeszcze software. I z kolei odwrócenie reakcji, czyli to, co hardware i software ma do powiedzenia w tej materii. A ja myślę, że co oczywiście to jest, znaczy to sam z siebie się pośmieję, bo ja lubię się śmiać głównie z siebie, że to jest tak, jak mały Jasiu po dużym piwie wyobraża sobie rakietę kosmiczną. Tak. No więc, no ale powiedzmy sobie, że wejdę w skórę małego Jasia po dużym piwie i będę sobie wyobrażał, jak to powinno być zrobione. No więc ja myślę sobie, że roboty medyczne mogłyby mieć zastosowanie, i myślę, że będą miały najszybciej zastosowanie w medycynie w dwóch miejscach. W analityce, ale to później. Natomiast właśnie lekarz pierwszego kontaktu. Cokolwiek byśmy to nazwali. Jak byśmy to nie nazwali, lekarz pierwszego kontaktu, czyli kontakt z człowiekiem. Tutaj oczywiście jest problem pod tytułem zrozumienie przez sztuczną inteligencję tego, co mówi ten człowiek, bo jeśli wejdziemy w poetykę tych panów, która mi się zupełnie nie podoba, a właśnie tych chińskich dziennikarzy, którzy to napisali, to mi się zupełnie nie podoba, ale to jest typowo chińskie. Oni lekceważą ludzi mieszkających na wsi. No, tak było, jest i będzie. Jeszcze przez dziesiątki lat. Więc żeby wejść w poetykę tych panów, tych twórców tego artykułu, to te roboty najszybciej znajdą swoje zastosowanie właśnie w miejscach, gdzie brakuje lekarzy. Czyli w miejscach, gdzie kontakt między sztuczną inteligencją a człowiekiem, który zazwyczaj nie używa putonga, czyli tak zwanego tego języka narodowego, języka podstawowego, języka neutralnego, naturalnego. No. Się bardzo różnie można nazwać. Który nie używa właśnie tego języka, tylko używa jakiegoś własnego slangu, jakiegoś czegoś, co dla wszystkich pozostałych Chińczyków, a pozostałych. Tak, dla wszystkich pozostałych jest niezrozumiałe. No jest, będzie niesamowitym wyzwaniem. Dlatego też myślę, że trzeba będzie tutaj pójść na jakieś skróty, to znaczy trzeba będzie wymyślić sposób komunikacji między człowiekiem, tym prostym lub bardzo prostym człowiekiem, przed którym należy chylić czoło, a komputerem, a właśnie tą sztuczną inteligencją, wymyślić sposób komunikacji. A to jest pierwsza sprawa. Ale załóżmy, że to się da załatwić w jakiś tam sposób. Myślę, że to jest do przejścia. Biorąc pod uwagę tysiące dialektów, języków i tak dalej. Ale to wszystko się da złożyć. Później tak naprawdę dochodzimy do sedna. Czyli do tego, do sytuacji, w której komputer dostaje wsad w postaci. A mnie boli gardło, i kaszle i tak dalej. I komputer ma wyciągnąć z tego wnioski, czy sztuczna inteligencja. Oczywiście ta komunikacja między, bo po tym, co przekaże temu komputerowi ten wieśniak, muszą nastąpić kolejne pytania, prawda? Uściślające jakby. I myślę, że to jest w stanie ta sztuczna inteligencja stosunkowo szybko załatwić. Bo mimo wszystko to te objawy różnego rodzaju chorób, takich najprostszych, najbardziej oczywistych, są podobne. To znaczy są podobne. Objawy są, no jeśli to jest na przykład skarlatyna, no to wiadomo, jakie są objawy skarlatyny. Jak to jest grypa, to wiadomo, jakie są objawy grypy. Jak to coś tam innego, to jest wiadomo, że jak to jest, nie wiem, katarakta w nosie, to oczywiście ja domyślam się, że tych chorób to jest tysiące, ale to akurat dla komputera to nie jest żaden problem. To dla człowieka jest problem. I tutaj właśnie dochodzimy do sedna sprawy. Otóż, ja bardzo często jestem, niestety, znaczy bardzo często, no tak raz na 2-3 miesiące muszę mieć kontakt z lekarzami. Są lekarze różnego kalibru, różnej jakości, ale wszyscy mają tą samą wadę w cudzysłowie. Mają umysł, mózg, ludzki mózg. A uczyli się na podobnych uczelniach, mają podobną wiedzę. A problem tylko polega na tym, że ludzki mózg w porównaniu z pamięcią komputera to jest jakiś pyłek na pustyni. Pyłek piasku na pustyni pełnej piasku. Bo ta ilość danych, którą może zgromadzić komputer lub baza danych, z której ten komputer korzysta, no może być praktycznie nieograniczona. Natomiast jest mi bardzo przykro, ale ja wiem o tym, że wszyscy lekarze, choćby nie wiem jak genialni, mają po prostu ludzkie mózgi, które mają określoną pojemność, które są w stosunku do tych terabajtów pamięci baz danych, są, mówię, jak powiedziałem, pyłkiem piasku, ziarnkiem piasku w stosunku do całej pustyni piasku. A więc ci panowie w pewnym momencie piszą w artykule, że spokojnie, że nie ma problemu, żeby komputer nas obsługiwał. A ja powiem tak, panowie jesteście młodzi, a jestem stary. Ja chciałbym za kilka lat, bo taką perspektywę wyznaczam, taką perspektywę, nie za 10-15, a za 3, może 4 lata, chciałbym móc być diagnozowanym przez komputer, a nie przez żywego lekarza. Wolałbym, bo ja wiem, znam. Ja powiem więcej, ja bardzo dobrze znam medyków, bo ja z nimi wtedy, kiedy studiowałem na Politechnice, to ja waletowałem w Akademiku Akademii Medycznej przez 2 lata z nimi mieszkałem, z moimi kumplami, z przyjaciółmi. Wiem, jak oni się uczyli, czego się uczyli, co się uczyli i tak dalej, i tak dalej. Co zapamiętali, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja ich lubię. Ja tych wszystkich medyków lubię, ale ja znam ich ograniczenia. To jest dokładnie tak samo jak z inżynierem. Dokładnie to samo. Człowiek przegrywa z maszyną. Po prostu przegrywa z komputerem. I ja to widzę. Ja, stary inżynier po Politechnice Śląskiej, który tuż po zakończeniu Politechniki zupełnie zmienił swoje życie zawodowe na życie informatyka, w 75 roku to się stało, czyli mając 25 lat, ja widzę od tamtego momentu, jak przegrywamy my, ludzie, przegrywamy z maszynami. Po prostu przegrywamy. Teraz sztuczna inteligencja, czyli innymi słowy, co za tym idzie, różnego rodzaju autonomiczne urządzenia, ale również właśnie w pewnym sensie autonomiczne komputery, które będą w stanie zastąpić lekarza. I to jest kwestia naprawdę bardzo niedługiego czasu. Tu raczej będzie problem metodologii z wykonania wsadu informacyjnego dla komputera. To jest ważne w mojej opinii, ale to jest tylko opinia starego inżyniera i starego informatyka. Ja myślę, że powtarzam jeszcze raz, jako że chodzę do lekarza, chciałbym, oczywiście to futurologia, o czym mówię, chciałbym dożyć momentu, kiedy przychodzę do przychodni, lekarz i mówi mi się, co pan wybiera, pana doktora tego, czy sztuczną inteligencję? A ja mówię, a pan doktor już ma opóźnienie 20 minut czy pół godziny? A sztuczna inteligencja nie ma żadnej. Dobrze, to ja idę do sztucznej inteligencji. To po pierwsze, bo nie ma opóźnienia, prawda? Bo komputer pracuje niezawodnie. A pan doktor, no cóż, jest człowiekiem. No i w dodatku organizacja służby zdrowia jest tak tragiczna, jak polscy polityczkowie. A więc ja bym wybrał po prostu sztuczną inteligencję. Chciałbym być przez nią obsługiwany, dlatego że istnieje ogromne prawdopodobieństwo, ogromne, w mojej opinii, ogromne, 90 kilka procent, że byłbym lepiej obsłużony przez sztuczną inteligencję niż przez lekarza, człowieka. Mówię o pierwszym kontakcie. Jeszcze pozostaje cała kolejna sfera, o której nie mówiłem i nie będę mówił, bo już nie ma czasu na to, analiz, w których po prostu człowiek jest dętka w porównaniu z komputerem. Dętka, bo analizy to nic innego jak porównywanie danych. Słowem, uważam, że ci panowie, znaczy, przepraszam, wszyscy ci, którzy złożyli się na ten artykuł, mają, myślę, że nie doceniają szybkości rozwoju tych, którzy decydują o rozwoju szybkiej inteligencji. Kiedyś pan prezydent Putin, a to nie jest głupi człowiek, to jest bandyta rosyjski, ale to nie jest głupi człowiek, a powiedział coś takiego, że ten, kto opanuje najwcześniej sztuczną inteligencję, ten będzie rządził światem. Tak. I on miał rację. To jest prawda. I dlatego też w Chinach tak gigantyczne pieniądze przeznaczane są na sztuczną inteligencję, na budowę sztucznej inteligencji. Dlatego też Trump, pan prezydent Stanów Zjednoczonych, tak obawia się Chin. Bo jeśli oni szybciej niż Amerykanie, niż amerykańskie firmy, a wygląda na to, że szybciej, a wejdą w szeroką ławą sztuczną inteligencję, w wielu, wielu setkach, tysiącach miejsc w sztuczną inteligencję, to Amerykanie będą mogli sobie powiedzieć bye bye. I mam nadzieję, że współczesnych Amerykanów wówczas spotka to, co ich pradziadowie zrobili z Indianami. Eksterminacja. To by mi bardzo odpowiadało. I tym optymistycznym akcentem kończę i kłaniam się Państwu.